Związkowcy ze Śląska zaniepokojeni słowami ministra energii. Obawiają się zmian w umowie społecznej dotyczącej górnictwa. Nie milkną komentarze po spotkaniu liderów w Białym Domu i nieobecności Polski. Były ambasador RP przekonuje, że to źle świadczy o stanie naszego państwa. W Tatrach Wysokich odkryto nie jeden, a dwa nowe wodospady. Związkowcy na Śląsku są zaniepokojeni słowami ministra energii. Miłosz Motyka powiedział w jednym z wywiadów, że umowa społeczna dotycząca górnictwa będzie aktualizowana. To dokument podpisany przez związki zawodowe z przedstawicielami rządu PiS w 2021 roku. Umowa zawiera m.in. daty zamykania kolejnych kopalni. Wciąż nie uzyskała ona jednak unijnej notyfikacji.
Wielokrotnie premier Tusk deklarował także tu na Śląsku, że umowa społeczna będzie dotrzymana, a notyfikacja umowy społecznej to jest kwestia dni, jeśli nie godzin, więc pan minister Motyka albo wyszedł przed szereg, albo ten rząd już wie czegoś, czego boi się nam powiedzieć. Stronie społecznej, nam górnikom, nam Śląskowi.
Chodzi o na przykład inne daty zamykania kopalń?
No to wynika między innymi z dokumentu, który ujawniło ostatnie Ministerstwo Klimatu i Środowiska. Tam jest mowa o tym, że między rokiem 2030 a 2035 nie będzie już polskiego górnictwa i nie będzie już energetyki konwencjonalnej. To jest, jak widzimy, bardzo rozbieżne z tym, co jest w umowie społecznej, gdzie jest mowa o roku 2049.
Z Bogusławem Ziętkiem, przewodniczącym sierpnia 80. rozmawiała śląska reporterka RMF FM Anna Kropaczek. Nieobecność Polski na spotkaniu przywódców w Waszyngtonie mówi dużo smutnego o stanie naszego państwa, powiedział gość Bogdana Zalewskiego w radiu RMF 24. Janusz Reiter, były ambasador RP w Niemczech i USA.
To jest kwestia tego, czy Rosja się przybliży do granic Polski, będziemy mieli wrogiego sąsiada, czy też będziemy mieli sąsiada, który czasami może być trudny, kłopotliwy, ale przyjazny, ponieważ jest to sąsiad, który chce być i może być w jakimś sensie już jest dzisiaj krajem zachodnim. Otóż osiągnięcie tego to jest podstawowy interes narodowy Polski. Jeżeli to nie zasługuje na udział w takim spotkaniu jak to w Waszyngtonie, to ja nie wiem w takim razie o co chodzi w polskiej polityce.
Jak stwierdził były dyplomata, Polska mogła tam być i powinna tam być. Zdaniem Janusza Reitera spotkanie w Waszyngtonie to jest krok do przodu, po którym może być krok do tyłu, bo taka jest natura tych rozmów.
Fakty prosto z Wielkiej Brytanii.
A teraz przenosimy się na wyspy, jak słyszycie, bo brytyjski dom aukcyjny Bunnings wystawił na sprzedaż rekwizyty, kostiumy i elementy scenografii ze słynnego serialu Downton Abbey. Co dokładnie można zakupić? Sprawdził to dla Was nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
Nie tylko fabuła serialu przyciągała widzów do srebrnego ekranu, także oprawa wizualna Downton Abbey. Na aukcji będzie można zakupić m.in. sukienkę hrabiny Grantham, w której postać wcieliła się słynna brytyjska aktorka Maggie Smith. Także ślubne suknie noszone przez młodsze bohaterki serialu oraz rodzinny samochód. Jego szacunkowa cena to między 25 a 35 tysięcy funtów. Wśród mniejszych, ale równie cennych przedmiotów znalazł się scenariusz pierwszego odcinka Downton Abbey, podpisany przez obsadę. Warto dodać, że aukcja ma szczytny cel. Dochody ze sprzedaży rekwizytów przekazane zostaną bowiem na rzecz organizacji charytatywnej, która wspiera dzieci cierpiących na nieuleczalne choroby.
A z Wysły przenosimy się na tereny nam nieco bliższe, bo ciekawe odkrycie w Tatrach Wysokich jest po słowackiej stronie granicy. Bo choć wydawało się, że nasze najwyższe góry są doskonale poznane, już opisane, to właśnie udało się odkryć tam nowy wodospad. Ma on ponad 100 metrów wysokości. No ale więcej na ten temat wie nasz zakopiński reporter Maciej Połachicki.
Wodospad, a właściwie dwa wodospady nazwane Dolnym i Górnym Wodospadem Strzeleckim, znajduje się w Dolinie Staroleśnej, niedaleko bardzo popularnego wśród turystów smokowieckiego siodełka, po słowacku zwane Hrebienok. Położony jest na wysokości 1939 metrów nad poziomem morza, w terenie dostępnym tylko dla wspinaczy. Dzieli się na dwie kaskady o wysokości 38 i 78 metrów, rozdzielone progiem skalnym. Wodospad odkrył słowacki instruktor alpinizmu Martin Murar już 6 lat temu, ale ogłosił to dopiero dzisiaj na specjalnej konferencji prasowej. Wzdłuż wodospadu wytyczył nową drogę wspinaczkową, składającą się z 12 wyciągów, dostępną dla doświadczonych wspinaczy. Według ekspertów to setny wodospad odkryty w Tatrach.
A ciekawostką jest jeszcze to, że na jednym z wyciągów wspinacz może napić się wody prosto z wodospadu.
Czas na rozmowę w faktach RMF FM.
Biegaczka, multimedalistka Mistrzostw Europy i ambasadorka 9 PKO biegu charytatywnego Sofia Ennaoui w rozmowie z naszym dziennikarzem sportowym Cezarem Dziwiszkiem opowiedziała o powrocie po długiej rehabilitacji, o celach na przyszłość w swojej karierze i treningach w grupie biegaczy pod okiem dwojga doświadczonych trenerów.
A teraz, Sofia, zapytam ciebie o memoriał Haliny Konopackiej. Piękny bieg na 1500 metrów, zwycięstwo w końcu. Jakie to było uczucie?
Dla mnie piękne.
Sofia 2.0 napisałaś gdzieś, no.
Tak, brakowało mi tych emocji przede wszystkim na zawodach. Brakowało mi polskiej publiczności, więc no chyba nie mogło być lepszego momentu na taki powrót z takim przytupem niż to, że wygrałam w Warszawie, w stolicy Polski na pierwszej w sumie edycji tego meetingu. Był to meeting dedykowany dla kobiet, więc też to było jakby wyjątkowe dla nas, że jesteśmy w ten sposób właśnie wyróżnione. Kurczę, ja bym sobie życzyła tylko takich fajnych emocji w sporcie, bo mam wrażenie, że zapomniałam w ostatnich latach, jak dużo radości daje sport. Wiadomo, przyczyny ku temu było bardzo dużo, żeby nie być do końca zadowolonym z tego wszystkiego, jak to wygląda, ale na koniec dnia sport to piękne emocje, sport to realizacja marzeń, sport to przede wszystkim taka wolność, o której jakby czasami zapominamy.
Ta rehabilitacja, bo przecież nie pierwsza w twojej karierze, ile trwała? Ile to było miesięcy?
Oj, kurczę, ja pierwsze problemy miałam w 2019 roku, więc jak dobrze państwo sobie mogą wyobrazić, mamy 2025 rok. Dopiero ten rok to był pierwszy po wielu latach, gdzie nie musiałam niczego rehabilitować. Dla mnie to nowość, bo każde wakacje, każdą przerwę między sezonami poświęcałam na to, żeby trochę przyklejać plasterek na mój problem, trochę się zaleczać, żeby móc znowu trenować.
A teraz już nie jest.
I
tak.
Dopiero w tamtym roku podjęłam tę decyzję, żeby pójść na operację i generalnie zaradzić sobie z tym problemem na tyle, żeby móc po prostu wychodzić na treningi, nie zastanawiać się, czego zrobię dzisiaj czy nie.
To była dobra decyzja z perspektywy czasu? Już teraz masz tę pewność, że po prostu trzeba było to zrobić? Że to był konieczny krok?
Ja żałuję, że tego nie zrobiłam generalnie wcześniej. Było trochę strachu. Zawsze jest strach i to wydaje mi się, że normal, że takie normalne u człowieka, że boi się operacji, bo to jest takie zachłyśnięcie się w tym, co jest dla ciebie niewiadome. I dopiero dziś na końcu rehabilitacji ty widzisz, czy wrócisz do sportu w 100%, czy trzeba będzie zająć się czymś innym. Ja nie wyobrażałam sobie przez ostatnie lata tego, że będę się musiała ze sportem pożegnać w taki sposób, w jaki sobie nie zaplanowałam i ta operacja była dla mnie niewiadomą. Nie będę tego ukrywała. No ale na końcu tej drogi pokazało się światełko w tunelu.
Jak ci się pracuje z duetem trenerskim? Painter Meadows, tak? I trenujesz w teamie, a nie w pojedynkę. To jest pewnie duża różnica.
Bardzo. Pierwszy raz w moim życiu mam oparcie na kimś więcej niż tylko moim trenerze. W sensie mam tak duży team, tak utytułowanych zawodników, że oni po prostu ciągną mnie i napędzają do bycia doskonałym, bo...
Biegacie w grupie, tak? Tak to wygląda po prostu. I gdzie na co dzień trenujesz?
Różnie, ale staram się być z nimi tam, gdzie oni są, tam jestem ja. Bardzo często w ciągu takiego sezonu jesienno-zimowego przebywamy za granicą. Jest to bardzo często przebywanie w Afryce, bo tam te warunki pogodowe są bardzo dobre w tym okresie.
A gdzie w Afryce na przykład byliście?
W RPA bardzo często tam przebywamy. Były to 3 obozy pod rząd, także znamy każdy kąt przysłowiowo. I jak to biegacze średniodystansowi przebywamy większość właśnie roku na wysokości. Jak jest dobra pogoda, to jakby przebywamy w Europie. Jest to Francja czy Szwajcaria, no ale większość właśnie zimy przebywamy w Afryce.
No ale to takie kompletnie nowe doświadczenie. Jest trochę lepiej pod pewnym względem, że biegasz w grupie rzeczywiście, czy no jest jednak ten minus, że trener nie skupia się, czy trenerzy nie skupiają się na tobie wyłącznie?
W zależności jak dana osoba odbiera to. Ja odbieram to jako pomoc, bo to, że trener skupia się na tobie, to nie znaczy, że pomaga ci więcej, ile mogą pomóc ci ludzie, którzy z tobą trenują. Treningi wykonujemy wszystkie wspólnie, nawet jak patrzy na nas ogólnie trener, to ten trud tego treningu bardzo często przejmuje jakby najsilniejsza osoba danego dnia. To się bardzo często zmienia. My trenujemy też wspólnie jakby z mężczyznami, tak? Więc oni bardzo często rozprowadzają te treningi. Jest to niezwykła pomoc i ja po Powiem tak, no ja nie wiem, jak dałam radę tak długo wytrzymać, no po prostu w samotności na treningach. Cieszę się z tej zmiany. To jest taka sama zmiana, jaka wynikła po prostu z tą operacją, tak? To jest ta sama radość, że po prostu nie muszę już znosić jakiegoś takiego bólu w samotności, tylko mogę sobie naprawdę troszkę ten swój ból jakby dzielę czy na trenerów, czy na ludzi, z którymi trenuję i wzajemnie.
I to jeszcze z ludźmi, którzy znają się na rzeczy i pewnie tak. Też mieli różne historie.
Tak.
Skupiasz się na 1500 teraz?
Skupiam się standardowo na dwóch biegach, czyli nic się za bardzo nie zmieniło. Też mój trener się w tym specjalizuje, ale szczerze mówiąc nie powiedziałam ostatniego słowa na 800 metrów.
Okay.
Gdybym mogła być tam dobra i gdybym tam miała takie światowe klasy po prostu wyniki, to ja bym się nie obraziła, jak mogłabym biegać na 800 metrów, bo drodzy Państwo, to jest dwa razy mniej bólu.
Walczysz jeszcze o minimum na Mistrzostwa Świata, ale domyślam się, że raczej, no jeszcze tak patrząc po czasie na Memoriale Konopackiej, to jeszcze nie są te czasy, które kiedyś osiągałaś. Domyślam się, że pewnie masz plan taki dłuższy dojścia do optymalnej formy?
Zgadza się. Na pewno zmiana nie jest łatwa. Do pewnych bodźców, do pewnych zmian też organizm musi się zaadaptować. To tak czasami się wydaje, że zmiana w naszym życiu jest na pstryknięcie palca. Tych zmiennych w ostatnich latach było tak dużo, że po prostu jakby cierpliwie czekam na to, że przyjdzie mój moment. Cały czas przez ostatnie 15 lat trenowałam dwa razy dziennie, więc czemu by sobie nie pomyśleć, że w końcu przyjdzie i na mnie moment właśnie takiej kulminacji tej ciężkiej pracy i w końcu przyjdzie takich właśnie rezultatów na jakie liczę.
Ale na horyzoncie jest LA?
Ja myślę, że tak. Tylko pytanie, czy pozwoli mi na to zdrowie, to ja tego nie wiem. Staram się skupiać na każdym roku, jakby to był mój ostatni rok w karierze. Wiedzą Państwo dlaczego? Dlatego, że w sporcie i w życiu nic nie jest na pewno i nic nie można zaplanować w 100%, więc staram się tym doświadczeniem i w tym wieku, w którym jestem teraz, jakby cieszyć z małych rzeczy i celebrować swoją karierę, bo wiem, że jest no, po prostu przepiękna i wiem, że może trwać, nie wiem, rok, dwa. Bardzo bym chciała, żebym mogła skończyć karierę dopiero za 3 lata w LA, ale pewnie to napisze historia.
Trzymamy kciuki. Bardzo dziękuję. Może jeszcze Sofia chcesz zaprosić na bieg charytatywny na końcu?
Bardzo chętnie. Bardzo chętnie, że zapraszam. Już 13 września na PKO bieg charytatywny ze mną będziecie mogli spotkać się w Łodzi.
Całej rozmowy Cezarego Dziwiszka z biegaczką Sofią Enaui możecie wysłuchać na naszej stronie rmf24.pl.
Radio, muzyka, fakty. RMF FM.